Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki, Care of the Soul Thomasa Moora. W wydaniu przygotowanym na 25. rocznicę publikacji jest książką z pogranicza duchowości, psychologii głębi i refleksji nad kulturą codzienności. Autor, terapeuta oraz badacz religii, sztuki i muzyki nie proponuje szybkiego programu samodoskonalenia. Zamiast tego wraca do dawnej idei troski o duszę, rozumianej jako uważne odnoszenie się do emocji, relacji, domu, pracy, ciała, wyobraźni i doświadczeń trudnych. Moore argumentuje, że problemy psychiczne i życiowe nie zawsze wymagają natychmiastowego usunięcia lub racjonalnego wyjaśnienia. Często trzeba najpierw dostrzec ich sens, obrazowy wymiar i miejsce w całym życiu człowieka. Książka zachęca do odnajdywania sakrum w zwykłych czynnościach oraz do tworzenia rytuałów, które nadają codzienności formę i wagę. Rocznicowa edycja zawiera nowe wprowadzenie autora i dodatkowy materiał. Jej celem jest pogłębienie spojrzenia na osobiste doświadczenia, bez redukowania duchowości do gotowych recept, ani psychologii do techniki zarządzania sobą. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, troska o duszę jako alternatywa dla naprawiania siebie. Centralna propozycja Moora polega na odróżnieniu troski o duszę od podejścia, które traktuje człowieka przede wszystkim jak problem do rozwiązania. W dość popularnym języku rozwoju osobistego cierpienie bywa przedstawiane jako przeszkoda, należy je pokonać, wyeliminować albo zastąpić pozytywnym nastawieniem. Autor przyjmuje perspektywę psychologii głębi i pyta raczej, co dane uczucie mówi o życiu wewnętrznym. Smutek, zazdrość, rozczarowanie, lęk czy poczucie pustki nie są tu automatycznie usterkami. Mogą wskazywać na zaniedbaną potrzebę, utraconą więź, brak wyobraźni w codziennym życiu albo konflikt, którego nie da się uczciwie zignorować. Nie oznacza to pochwały cierpienia ani rezygnacji z pomocy terapeutycznej czy medycznej. Chodzi o zmianę pierwszego odruchu. Zamiast natychmiast walczyć z emocją, warto dać jej uwagę, język i formę. Moore pokazuje, że dusza rozwija się nie wyłącznie przez kontrolę, lecz także przez cierpliwe przebywanie z tym, co niejednoznaczne. Takie ujęcie ma konsekwencje praktyczne. Skłania do prowadzenia dziennika, rozmowy, pracy z obrazami i snami, kontaktu ze sztuką oraz do wolniejszego osądzania własnych reakcji. Dzięki temu człowiek nie sprowadza siebie do listy objawów, celów i wyników. W centrum pozostaje pytanie o jakość przeżywanego życia, jego głębie i znaczenie. Po drugie, codzienne rytuały jako sposób przywracania znaczenia zwykłym rzeczom. Moore przypisuje rytuałom ważną funkcję, ponieważ pomagają one widzieć codzienność nie jako zbiór obojętnych obowiązków, lecz jako przestrzeń znaczeń. Rytuał w jego rozumieniu nie musi oznaczać rozbudowanej ceremonii religijnej. Może przyjmować postać świadomego poranka, regularnego przygotowywania posiłku, dbania o stół, pielęgnowania domu, obchodzenia rodzinnych przejść i rocznic albo tworzenia miejsca na ciszę. Istotna jest powtarzalność połączona z uwagą. Ta sama czynność, wykonywana bezmyślnie, pozostaje tylko zadaniem. Wykonywana z intencją może porządkować czas, wzmacniać więzi i przypominać, że materialne otoczenie wpływa na życie wewnętrzne. Autor nie przedstawia rytuału jako magicznej metody na wszystkie kryzysy. Jego sens jest skromniejszy i zarazem trwalszy, daje formę doświadczeniom, które bez niej łatwo stają się chaotyczne lub niewidzialne. Rytuały związane z żałobą, zmianą pracy, chorobą, narodzinami czy pojednaniem pozwalają uznać wagę wydarzenia, zamiast przejść nad nim do porządku dziennego. W tym sensie książka przeciwstawia się kulturze pośpiechu, w której liczy się głównie efektywność. Moore wskazuje, że troska o duszę wymaga również troski o tempo, atmosferę i symboliczny wymiar działania. Nawet niewielkie praktyki mogą budować poczucie zakorzenienia, jeśli nie są mechanicznym obowiązkiem, lecz sposobem świadomego zamieszkiwania własnego życia. Po trzecie, emocjonalny problem jako doświadczenie wymagające interpretacji, nie tylko rozwiązania. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów książki jest propozycja. By problemy emocjonalne oglądać głębiej, zamiast oceniać je wyłącznie według tego, czy szybko znikają. Moore korzysta z języka duszy, wyobraźni i symbolu, dlatego nie ogranicza kryzysu do jego zewnętrznych skutków. konflikt w relacji. Powtarzające się niezadowolenie z pracy czy przygnębienie mogą mieć wymiar praktyczny, ale jednocześnie mogą ujawniać pytanie o tożsamość, pragnienie, stratę lub brak sensu. Autor nie daje jednego schematu interpretacyjnego. Zachęca raczej do zmiany sposobu słuchania siebie. W miejsce pytania, jak się tego pozbyć, pojawia się pytanie, co w tym doświadczeniu domaga się uwagi. Taka postawa wymaga ostrożności, ponieważ nadawanie znaczenia nie powinno prowadzić do lekceważenia realnych zagrożeń, przemocy, poważnych zaburzeń czy konieczności specjalistycznego leczenia. Siłą podejścia Moora jest jednak przypomnienie, że język diagnozy i język wydajności nie wyczerpują ludzkiego doświadczenia. Człowiek może potrzebować rozmowy, odpoczynku, zmiany warunków życia albo terapii, a równocześnie potrzebować opowieści, metafory i refleksji nad własną historią. Książka broni prawa do złożoności. Nie obiecuje, że każde cierpienie okaże się korzystne, lecz sugeruje, że pochopne tłumienie uczuć może odciąć dostęp do ważnej wiedzy o sobie. To podejście sprzyja bardziej cierpliwej i mniej osądzającej autorefleksji. Po czwarte, sztuka, wyobraźnia i religie świata w poszukiwaniu języka dla wnętrza. Moore buduje swoją perspektywę nie tylko na doświadczeniu terapeutycznym, lecz także na zainteresowaniu religiami świata, muzyką i sztuką. Ten szeroki kontekst jest ważny, ponieważ autor nie traktuje życia duchowego jako zbioru abstrakcyjnych przekonań. Widzi je raczej w obrazach, opowieściach, dźwiękach, przedmiotach i praktykach, które pomagają człowiekowi wyrazić to, czego nie potrafi uchwycić dosłownym językiem. Sztuka ma tu funkcję poznawczą. Kontakt z muzyką, literaturą czy obrazem może pogłębić doświadczenie emocjonalne, nie dlatego, że dostarcza gotowej odpowiedzi, ale dlatego, że nadaje formę temu, co mgliste. Podobnie różne tradycje religijne są dla Moora źródłem symboli i sposobów myślenia o codziennych wydarzeniach jako o czymś więcej niż prywatnych faktach. Nie jest to prosty apel o powrót do jednej doktryny ani próba zatarcia różnic między religiami. Książka wykorzystuje raczej religijny wymiar dawnej troski o duszę, aby zakwestionować czysto techniczne spojrzenie na człowieka. Czytelnik może skorzystać z tego podejścia niezależnie od własnej wiary, o ile jest otwarty na znaczenie symbolu i na doświadczenie zachwytu. Praktyczny wniosek nie polega na obowiązku obcowania z kulturą, lecz na uznaniu, że wyobraźnia potrzebuje pożywienia. Świadomy kontakt ze sztuką może poszerzać słownik emocji, przeciwdziałać zubożeniu codzienności i wspierać bardziej wielowymiarowe rozumienie własnych przeżyć. Na koniec. Duchowość zakorzeniona w relacjach domu, pracy i sprawach społecznych. W Care of the Soul, duchowość, nie zostaje oddzielona od zwyczajnego życia ani zamknięta w prywatnej medytacji. Moore odnosi troskę o duszę do relacji, rodziny, seksualności, pracy, zdrowia, starzenia się oraz do środowiska, w którym człowiek żyje. Takie ujęcie ma znaczenie, bo przypomina, że kryzysy wewnętrzne rzadko powstają w całkowitym odosobnieniu. Sposób urządzenia domu, rytm pracy, jakość rozmów, miejsce dla odpoczynku i obecność piękna mogą wspierać albo osłabiać poczucie sensu. Autor nie proponuje jednego modelu życia rodzinnego czy zawodowego. Jego kryterium jest bardziej jakościowe, czy dane praktyki i relacje pozostawiają miejsce na uwagę, godność, uczucie i indywidualność. Wątek społeczny chroni książkę przed skrajnym indywidualizmem, jeśli ludzie traktują własne trudności wyłącznie jako osobiste niedociągnięcia. Mogą nie dostrzegać wpływu samotności, presji produktywności, ubogich więzi czy pozbawionego znaczenia otoczenia. Moore sugeruje, że troska o duszę może mieć także wymiar wspólnotowy, ponieważ kultura tworzy warunki, w których łatwiej lub trudniej żyć z głębią. Jednocześnie książka pozostaje przede wszystkim przewodnikiem po osobistej postawie, a nie programem reform społecznych. Jej wartość polega na łączeniu obu perspektyw. Godziene wybory są indywidualne, lecz ich sens rodzi się wśród innych ludzi, w konkretnych miejscach i zwyczajach. Dlatego pielęgnowanie wnętrza oznacza również bardziej uważne kształtowanie świata najbliższego. Podsumowując, książka Thomasa Moora będzie szczególnie wartościowa dla osób, które nie szukają krótkiej instrukcji poprawy nastroju, lecz chcą inaczej interpretować własne doświadczenia. Może zainteresować czytelników psychologii głębi duchowości otwartej na różne tradycje, refleksji nad rytuałem oraz tych, którzy czują, że język produktywności nie wystarcza do opisania relacji, straty, pragnień i codziennych napięć. Jej praktyczna korzyść nie polega na dostarczeniu sztywnego planu działania. Moore uczy raczej konkretnych nawyków uwagi zauważania emocji bez natychmiastowego osądu, nadawania znaczenia przestrzeni domowej, korzystania z rytuałów i dopuszczania sztuki jako narzędzia rozumienia siebie. Intelektualnie książka proponuje użyteczną korektę wobec uproszczonego podziału na psychologię i religię, prywatne wnętrze i zwykłą codzienność. Wyróżnia się na tle poradników duchowych tym, że nie obiecuje stałego spokoju, sukcesu ani szybkiego uzdrowienia. Wyróżnia się też na tle części literatury psychologicznej, ponieważ broni roli symbolu, wyobraźni i sakrum, nie redukując ludzkiego życia do diagnoz oraz technik. Taka perspektywa może być dla niektórych czytelników zbyt eseistyczna lub zbyt mało instruktażowa. Jest jednak jej świadomą cechą. Care of the soul zachęca do wolniejszej, bardziej interpretującej postawy wobec życia, w której problem nie zawsze jest przeszkodą. A zwykła czynność nie musi być pozbawiona znaczenia. To książka dla tych, którzy chcą pielęgnować głębie poprzez sposób przeżywania codzienności. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Thomas Moore, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.